Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie.
Podziwiamy teraz leśne wędrówki na zdjęciu właśnie na tym świeżutkim śniegu, którego już nie ma, ale który był dosłownie kilka dni temu. Pani Monika przesłała nam z okolic Radzynia Podlaskiego właśnie takie niesamowite tropy myszki po śniegu. Wygląda to trochę tak, jakby narysować gałązkę z baziami. Tak mi się kojarzy ten trop. Też takie delikatne sznurowanie, ale bardzo czyste, piękne zdjęcie, jeszcze ciągle zimowe. Ja też, kiedy na początku tego tygodnia i w miniony weekend wybierałam się do lasu, musiałam się zaopatrzyć jednak we wszystko to, z czym chciałam się już pożegnać, czyli zimowa kurtka, czapka, szalik i buty odpowiednie, śniegowce.
Buciki jeszcze zimowe, śniegowce, także mówię, no musimy się dostosować do warunków panujących. Także ja też jeszcze czapki, uszanki nie zdjąłem. Tak, prosto. Znaczy tu i później po drewno przyjedzie tu. Tu będzie wjeżdżał po drewno, także a my pojedziemy później dalej.
Ale zanim pojedziemy, no to jeszcze oczywiście porozmawiamy. Tak między innymi wygląda ta nasza radiowa praca w lesie. Z jednej strony tak wielu interesantów, a z drugiej strony tak wiele drzew, tematów, roślin, zwierząt, które są przyczynkiem do rozmów z panem leśniczym. Ale tak jak państwo zauważyli, pan leśniczy Bogusław Zyza to jest jeden z tych leśniczych, który najczęściej sprawdza, zerkając, czy odpowiednie obuwie ma pani redaktor na podróż do lasu, czy się odpowiednio ubrała, wybrała i tak dalej o każdej porze roku. Również to wszystko jest sprawdzane i tak jak już mówiłam państwu, akurat kwestie związane z pogodą dla pana leśniczego Zyzy są szalenie istotne i jego doświadczenie wieloletnie mówi nam, że...
Ja tak jak mówię, rozmawiałem tutaj z kolegami, z pracownikami Zula, że niech się nie cieszą w marcu, że jak zrobiło się ciepło, bo stare porzekadło mówię, ile dni ciepłych przed zmiastowaniem, tyle dni chłodnych po zmartwychwstaniu. Więc dlatego przez lata obserwuję, że jeżeli przed 25 marca następuje to tak zwane ocieplenie, to później tyle chłodnych dni po zmartwychwstaniu. A zmartwychwstanie mamy 17-18 kwiecień. Także jeszcze kwiecień raczej będzie wilgotny, chłodny. A powiem tak, to co marzec zabrał, czyli tej wilgoci, mam nadzieję, że kwiecień nadrobi i oby maj był chłodny, nie upalny, to będzie naprawdę wszystko w przyrodzie właściwie, bo przyroda jest tak elastyczna, że potrafi brak wilgoci marcowej nadrobić. Gorsza jest susza kwietniowo-majowa dla roślin.
Będziemy oczywiście także monitorować i sprawdzać, jak będzie przedstawiała się ta pogoda, zwłaszcza w maju również, ale przecież pamiętamy takie maje, bo były takie maje, o których piosenki powstawały, że to wyjątkowo zimne maje, gdzie nawet i śnieg potrafił spaść, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie nam się tutaj układało, a na razie przenosimy się do leśnictwa Wronów, to jest teren nadleśnictwa Puławy i tam we wtorek jeszcze oglądaliśmy ogromne śniegołomy właśnie w tym leśnictwie u pana podleśniczego Zbigniewa Szymańskiego, który pokazywał nam, jakież to spustoszenia spowodował ten mokry, padający śnieg od piątku bodajże, tak od piątku, zwłaszcza w nocy, z piątku na sobotę w minionym tygodniu. Także tam w Lasach Puławskich to wszystko dało się we znaki. A przecież tydzień temu państwo mówili, że to jest taki bardzo dramatyczny moment, kiedy te czapy mokrego śniegu zalegają, korony, wierzchołki drzew i te drzewa uginają się pod ich ciężarem, ale też już gdzieniegdzie, nawet w miniony weekend, było słychać trzaskające, łamiące się po prostu drzewa od tej niesamowitej okiści wiosennej.
Zima nam się skończyła kalendarzowo, a wtedy dostaliśmy uderzenie fali śniegu, bo zimna to takiego nie było, ale śniegu, właśnie bardzo dziwnego śniegu, czyli bardzo mokrego śniegu i ciężkiego śniegu. Zazwyczaj śnieg pada taki drobny i lekki, puszysty, czyli po opadach śniegu to nawet osobowy samochód wjeżdża w taki śnieg i rozbija go i jedzie sobie spokojnie. Tu po tym śniegu samochodem terenowym z dwoma napędami było ciężko jechać. ponieważ jest bardzo duży opór, bo ten śnieg musi być ugnieciony, a nie rozbity. No. Na terenie całego leśnictwa wystąpiło to, z tym, że w starszych drzewostanach, które jednak mają potężniejsze te strzały, jest dużo mniej. Natomiast w takich średnim wieku, tam 50 do 60 lat, w drzewostanach największe szkody są. To tudzież i w młodnikach, czyli takich 30-40-letnich drzewostanach też mamy dosyć duże szkody. To znaczy tam jest może mniejsze zwarcie, są potężniejsze, mniejsze już korony przy bardzo dużym wieku, no i jakoś tak ten śnieg tam się nie osadzał. No może mają mniej zwartości igieł jest w tych starszych drzewostanach, no i po prostu mniej tam nałamało.
Tam akurat mniej, ale tutaj niestety tak się właśnie wydarzyło. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że to niesamowite wrażenie, kiedy na tym białym śniegu tak dużo zielonego nagle w pewnym momencie widzimy. Ale nie, to nie jest jakaś wystająca trawa czy rośliny spod tego śniegu. To są po prostu te korony drzew, same wierzchołki, które pospadały od tego ciężaru śniegu i zalegają po prostu w całym podszycie.
No niestety same się uszkodziły, a wyciąć to jednak będzie musowo ich wyciąć. Te wszystkie zielone gałęzie, które leżą tutaj w koło, tylko z tym, że one tutaj te akurat z boku, tu nie ma sosen pod górą, ale one leżały na drodze. I wczoraj tu nasi pracownicy przez cały dzień, żeby udrożnić drogi, ponieważ nigdzie wjazdu nie było. I tak jak to mówiłem wcześniej, że nie należało wchodzić, bo nawet na drogi spadały gałęzie, które mogły uszkodzić samochód, uszkodzić człowieka i zrobić krzywdę. To będą bardzo trudne warunki, ponieważ najpierw trzeba uprzątnąć dojazd, czy te wierzchołki, które leżą na ziemi, obrobić ich, odsunąć. Natomiast jeszcze w wielu miejscach, oprócz tego, że są złomy, to są jeszcze wywroty, czyli w wyniku obciążenia tego śniegu korona nachylała się do dołu, strzała była na tyle mocna, że nie złamała się ta część drzewa, ale mokro było i korzenie nie wytrzymały i drzewo zostało wywrócone w całości. Ale ono z reguły nie doleciało do ziemi, tylko jest takie nachylone pod różnymi kątami i wycięcie tego jest dużym zagrożeniem. Czy należy uważać, to są drzewa tak zwane trudne.
Trudne drzewa, trudna, odpowiedzialna praca, ale też naprawdę przerażające są te momenty, kiedy jesteśmy w lesie. No i jednak raczej tutaj należy z dużą dozą szacunku podchodzić do tych wszystkich okresowych zakazów wstępu do lasu i nie wybierać się wtedy, kiedy zalegają te śniegi w koronach drzew, bo to może być po prostu niebezpieczne. Niesamowite jest wsłuchanie się wtedy gdzieś, będąc oczywiście w bezpiecznym miejscu, w te odgłosy łamiącego się lasu.
Ja osobiście mieszkam praktycznie w lesie i z soboty na niedzielę mój pies nie dał mi spać, ponieważ cały czas czekał, bo myślał, że zwierzyna podchodzi, a to bez przerwy łamały się te drzewa. Było słychać dosłownie co 2-3, co 10 sekund trzask łamanego drzewa. Ten śnieg się oblepił na górze, był mokry, coraz cięższy, dosypywało coraz więcej, po prostu nie wytrzymało ciężaru. Zresztą jak ktoś mieszka gdzieś na wsi, czy gdzieś jak wyszedł i spojrzał na swój dach, to rzadko kiedy było widać tyle śniegu na jakimś skraju dachu, tak ciężkiego śniegu.
To prawda. To był chyba największy opad tegorocznej zimy, także tej zimy przełomu 2021-2022. A przecież w kwietniu powinniśmy rozmawiać z panem podleśniczym Zbigniewem Szymańskim na terenie leśnictwa Wronów o odnowieniach, o nasadzeniach nowych wiosennych, o tym, że las będzie rósł i że sadzonki wkładamy do gleby, a tu proszę bardzo, o zimie sobie rozmawiamy.
Ja już zgromadziłem sadzonki, już nawet pierwsze zalesienia rozpoczęliśmy. Troszeczkę posadziliśmy sosny jednoletniej w czwartek przed tym śniegiem. W piątek jeszcze tam po tym śniegu troszkę posadziła taka grupa, która przyjechała tu z Lublina do nas. No i później przysypało i niestety teraz musimy czekać, aż to wszystko stopnieje. Ale powiem, że ten śnieg nam co do zalesień to prawdopodobnie pomógł, ponieważ było już tak sucho, że te wyorane pasy, był suchy piach. Teraz ten śnieg wsiąknie, będziemy mieli troszeczkę wilgotniejszą glebę.
Ach, było wilgotno, muszę Państwu powiedzieć, w czasie tego sadzenia w śniegu i to dosłownie w śniegu. Było to takie pospolite, zawodowe ruszenie, muszę Państwu powiedzieć. Pracownicy pewnej dużej firmy gdzieś z naszego regionu lubelskiego zostali zaproszeni do takiego odnawiania lasu. nie wszyscy byli dobrze przygotowani. Muszę Państwu powiedzieć, że takie wiosenne butki adidaski to w tym śniegu przymarzały niemalże do tych sadzonek, ale dali radę, las będzie rósł i tak jak panowie leśniczowie mówią, akurat ten śnieg bardzo, ale to bardzo tym młodziutkim sadzonkom po prostu pomoże. Zresztą generalnie pan leśniczy, także tutaj pan leśniczy z Wronowa mówi, żeby nie martwić się ani tymi śniegołomami, ani tym śniegiem, bo przyroda sobie po prostu poradzi.
Dla przyrody to jest żaden problem, bo zwierzyna w tej chwili to dla niej taka warstwa śniegu jak jest, zresztą miękkiego śniegu, niezamarzniętego, ona sobie znajdzie, tam dogrzebie się do tego, co chce zjeść, a przede wszystkim jakieś pędy, jakieś to, o, jeszcze w tej chwili lecą gałęzie z drzew, stoimy w lesie i jest to nadal niebezpieczne. Także dla przyrody jako takiej, tak samo jak i te połamane drzewa, no cóż, gdybyśmy tego nie uprzątnęli, to też to by sobie dało radę, aczkolwiek my musimy to uprzątać ze względów także ochrony lasu, ponieważ te wszystkie sztorce mogłyby powchodzić szkodniki wtórne, które by się rozmnożyły, nie dość, że zniszczyłyby drewno, to zniszczyłyby jeszcze okoliczny las, który jest jeszcze zdrowy.
I użył tutaj pan podleśniczy Zbigniew Szymański takiego charakterystycznego zwrotu sztorc. Cóż to takiego może być ten sztorc właśnie w lesie, w tej takiej aurze zimowo-wiosennej? 801 50 10 22.
My znajdujemy się w Nadleśnictwie Puławy, Leśnictwo Wronów, oddział 151. I tu mamy drzewostan, po prawej stronie jest starszy drzewostan, taki praktycznie rębny. Po lewej stronie jest taki pasek młodszego drzewostanu, gdzieś 60 lat nawet już to. I tu nastąpiły bardzo wielkie szkody. No. To są wszystko śniegołomy z bardzo intensywnych opadów, bardzo mokrego śniegu, który osadzał się na koronach drzew. No i drzewa nie miały na tyle siły, były za słabe, żeby utrzymać ten ciężar i naginały w pewnym momencie, następowało rozerwanie włókien, złamanie i wierzchołek leciał na ziemię i mamy tutaj tak jak płokot leżą wierzchołki pourywane, stoją sztorce.
Otóż to, stoją sztorce. To bardzo ciekawe sformułowanie, bo już poznaliśmy przecież śniegołomy, wiatrołomy, o tym już wielokrotnie mówiliśmy, ale czy Państwu samo to słowo sztorc coś mówi? Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry. Mi się wydaje, że sztorc to właśnie taki sądzę, że podłapłem tym górą taką po prostu.
Tak, to tak właśnie wygląda. Szerokości i podróży dobrej panu życzymy, niezmiennie. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Muszę państwu powiedzieć, porozmawiamy, panie Krzysztofie, jak może pan nas gdzieś tu bliżej Lublina odwiedzi, bo jednak w tej trasie ciężko jest się nam dogadać, ale dobrze nam pan to wytłumaczył. Tak jest. Zresztą na fotografiach, jeśli tylko zerkną państwo na nasz profil facebookowy, polecam Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin. Tam udało mi się nawet sfotografować takie sztorce, czyli rzeczywiście takie złamane, przełamane drzewo z takim świeżym miąższem, tym drzewnym, wystającym. I tak jak mówimy w języku polskim, że coś jest postawione na sztorc, to tak też właśnie ten sztorc w lesie po tych śniegołomach wygląda, a na dole zielono.
To sztorc to jest taki odziomkowa część drzewa bez wierzchołka, bez igieł, które należy później usunąć, no i jakieś sortymenty z tego wyrobić. Myślę, że coś tam z tego jeszcze wyjdzie. Nie będzie to na zmarnowanie, aczkolwiek my nie planowaliśmy tych drzew wycinać.
Nie planowali tych drzew wycinać, ale jednak same się niejako wycięły poprzez tę okiść wiosenną, poprzez te śniegi zalegające i trzeba teraz nad tymi drzewami oczywiście ciągle jeszcze popracować. A kiedy jechałam do lasu i w poniedziałek, i we wtorek, i w Lasy Sobiborskie, i w te Lasy Puławskie, no to muszę Państwu powiedzieć, że szyja mi się okręcała w lewo i w prawo, bo spoglądałam na te gniazda bocianie. No i wypatrywałam tych boćków. Udało się nawet zobaczyć nie jednego, nie dwa. Drodzy Państwo, też jestem ciekawa, jak Państwa obserwacje bocianie wyglądają już na ten moment, ale czy wiedzą Państwo, ile waży takie gniazdo bocianie, na którym tak chętnie teraz zatrzymujemy wzrok? 801 50 10 22 i las@radio.lublin.pl.
Leśne wędrowanie.
Ornitolodzy zaobserwowali bardzo interesujący fakt. Otóż dowiedli oni, że jeden z tych ptaków potrafił wracać do swojego gniazda przez 19 kolejnych lat. Co jest, przyznają państwo, wyczynem nieprawdopodobnym. A jaki to ptak? Bocian oczywiście. Dzień dobry, pani Renato.
Dzień dobry. Bardzo wdzięczny temat. Bocian. Zaraz mi się przypomina wiersz Norwida. Do kraju tego, gdzie winą jest dużo, popsować gniazdo na gruszy bocianie. Takie piękne.
To prawda. Na piękny gruszy wiersz. Nie widziałam w czasie drogi. No jednak na słupach trakcji energetycznej przede wszystkim.
Tak. Mam to szczęście, pani redaktor, że pracuję w miejscu, gdzie za płotem graniczącym z posesją szkoły. Bo ociany sobie podobały i odkąd tam pracuję i co roku są. No ciekawy jest temat tych powrotów, bo ocianich zwyczajów. No i tego gniazda, które po prostu uciłane, nawtykane z różnych elementów. A jak namoknie, to nawet i pół tony waży. A myślę, że chyba odnotowali takie większe niż 500 kilo.
Tak, tak, to w tony ogromne. Idzie, to prawda. Tak. Ogromne, ciężkie, sama średnica, tak nawet do 1,5 metra wynosi. To naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Waga, no właśnie, od tych ponad 100 kilogramów aż do ponad 500, więc tak jak tutaj pani zaznaczyła. Zresztą te gniazda, które budują, służą im właśnie przez wiele długich lat. To jest taka konstrukcja dobudowywana, doremontowywana. Tak. Przez
no
kolejne
i właśnie,
lata.
Jak mi się uda, obiecuję państwu, jak mi się uda, bo bocian zaczął, już przyleciał i zaczął gromadzić materiał. No i mamy widowisko za oknem. Także cudowne, ale muszę być...
Szczęśliwa szkoła, szczęśliwi uczniowie, że mogą po prostu na żywo taką lekcję przyrody
tak,
mieć.
No po prostu piękny jesteś, tak dostojny, tak wysoki, spaceruje po tym boisku, zbiera... Oczywiście pęki tych witek różnych tam, prawda, materiału tego na budulę.
Po waszym boisku spaceruje, tak?
Tak. Oczywiście jak nie ma dzieci, nie mają WF-a.
Nie, no oczywiście.
Także jest pięknie, pięknie. Także...
I całkiem sporo tych gniazd i tak jak mówiłam, rzeczywiście wyciągamy głowę, szyję po to, żeby gdzieś się zobaczyć i z lewa i z prawa. Nie tylko dzieci za tymi boćkami gdzieś tam oczęta wypatrują, ale tak. My również, my także.
Jakoś tak się robi ciepło, jakoś tak na sercu i tak człowiekowi, nie wiem, rzeczywiście od dzieciństwa jakoś tak jest, że ten bocian, no to jednak bocian. No,
no pamiętamy słynne hasło, bociek, bociek, tak, jesteśmy kiszka. Uratowani, więc
aha,
także tak.
Myślałam, że tak. To drugie, bociek, kiszka, przynieś
tak.
Mi braciszka. Tak?
Bociku, kiszko, przynieś mi braciszka też, ale właśnie to bocian, jesteśmy uratowani. Też taka cykliczność, powtarzalność to jest coś, co nam jest potrzeba po prostu w tych trudnych czasach, więc... Przyroda nam tak. Pokazuje, że jeszcze będzie przepięknie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich. Dużo słońca.
Dużo słońca państwu życzymy, ale są boćki, to te czarne boćki, które wybierają takie tereny niekoniecznie nasłonecznione tak bardzo. Niekoniecznie tak blisko siedzib ludzkich, ale właśnie w lesie i w lasach sobiborskich też są. Zapytaliśmy pana leśnika, pana Maćka Prędkiewicza o to, czy już udało się zaobserwować właśnie leśnikom z lasów sobiborskich czarne bociany.
Co prawda bociana czarnego w tym roku jeszcze nie widziałem, ale widziałem chociażby ślady ich bytowania, chociażby dobudowane gniazda bocianów, tak, w te miejsca, w których one przystępują do lęgów, także już wiem, że są, bo właśnie mam parę takich miejsc, że tak powiem, do których zaglądam, bo są w takich lokalizacjach, że w miarę tam można dotrzeć i właśnie widziałem już poukładane świeże gałązki sosnowe, chociażby właśnie po to, żeby dobudować troszkę to gniazdo, żeby można było przystąpić do lęków. Widziałem bociany białe w locie. W tym roku mnie to mocno zaskoczyło, bo jest przepowiednia taka, że tak powiem, starodawna, że bocian w locie to jest duże szczęście, ale i dużo pracy. A ja w tym roku widziałem aż 8 bocianów białych lecących, także troszkę się, że tak powiem, przeraziłem. No ale zobaczymy, co ten rok przyniesie. Wracałem właśnie z pracy, jechałem samochodem i właśnie widziałem bociany w locie. No z tego, co się orientuję, to po prostu no, one wracają chociażby z tych miejsc, w których zimowały. No i, że tak powiem, lecą chociażby grupą i po że tak powiem, jak już są w tych miejscach, gdzie są to ich stałe miejsca, że tak powiem, lęgowe, bo przecież to jest tak, że bociany są bardzo przywiązane do tych miejsc, w których wyprowadzają lęgi. Gdy już lecą tą grupą, są bliżej, to po prostu się rozdzielają, rozłączają, że tak powiem, odłączają się wagoniki od chociażby tej grupy i one już stricte trafiają w te miejsca, w których przystępują do lęgów.
To oczywiście słowo, dobre słowo od pana Macieja Prędkiewicza na temat bodźków, a my przyglądamy się temu, co na śniegu ciągle jeszcze, temu, co niekoniecznie już w tych gniazdach bociani gdzieś tam wysoko, tylko co mamy pod stopami.
Tutaj w tej chwili widzimy tropy raczej zajączka, bo tak jak mówię, widzi pani dwie nóżki i dwie tak z przodu obok siebie. Także jak sobie skikał, tak to wygląda. Także takie tropy występują. No mówię po nowe. Mamy po tym śniegu tej wiosny po nowe.
O ponowę państwa nie pytam, bo to już wiemy, że to jest taki pierwszy śnieg, na którym jak na białej karcie możemy zapisywać wszelkiego rodzaju tropy i ślady. I tak też było w tym przypadku, kiedy wędrowałam razem z panem leśniczym Bogusławem Zyzą właśnie na terenie leśnictwa Dubnik. I tam zobaczyliśmy te zajęcze tropy i były one tak przedstawione na tym śniegu, że rzeczywiście jednak to skikanie, jak powiedział pan leśniczy, odbywało się w niezłym, bardzo szybkim tempie. I o to chcę państwa zapytać, jak szybkie są zające? Z jaką prędkością mogą skikać, skakać, po prostu biec? Jaka jest ta osiągalna najwyższa prędkość? 801, 50, 10, 22. A że spieszyć się muszą, to wiemy, bo przecież jutro już niedziela palmowa, a później Wielkanoc. No i króliki, i zające też nam się na tę Wielkanoc oczywiście dla dzieci przydadzą. Czym różni się zając od królika? Myślałam, że to jakieś dowcipne pytanie, ale okazuje się, że ma to swoje biologiczne i przyrodnicze uzasadnienie. Zając jest większy, ma dłuższe uszy, ale także prowadzi samotny tryb życia i nie kopie nor. Tyle porównań. A jak szybkie są zające, panie Tadeuszu? Dzień dobry.
Dzień dobry. Zające w porywach mogą osiągać nawet prędkość 70 km na godzinę, a tak normalnie biegają, no i tak 50, znaczy normalnie, no szybko.
Tak jest, szybko, to naprawdę tak. Nie jeden maratończyk mógłby tutaj ścigać się z tymi zajączkami,
prawda?
I próbować dogonić ich. Świetnie.
Tak, czasami można się z nim zmierzyć wieczorem, jak sobie gdzieś wybiegnie na jezdnię, kiedy się jedzie samochodem szczególnie, no.
Naprawdę?
Tak, zdarzają się takie rzeczy, szczególnie wieczorem, kiedy światła się świecą, to potrafi się wzdłuż jezdni biec. No ale to w tej chwili, kiedyś to zajączki sobie biegały tylko po polach i po sadach.
Wszystko się zgadza, oczywiście, że tak, panie Tadeuszu, ale muszę panu powiedzieć, że też delikatnie zaczyna się powoli odbudowywać i zwiększać ta populacja zajęcy, dzikich zajęcy właśnie w naszych lasach, także i na tej granicy pól i lasów, tak jak pan zaznaczył. Choć wiadomo, że tam te liski, którym jest bardzo dobrze, bo teraz znowu szczepionkę dostały, czy dostają na dniach, bo to ten czas szczepień przeciwko wściekliźnie, więc też jednak tutaj ta zależność przyrodnicza wchodzi w grę, ale jest ich zauważalnie więcej, także ten
tak,
telefon...
To widać już od kilku lat, bo był taki okres, że zajęcy było znacznie mniej lat temu, 20 może, a w tej chwili już tak od tych lat, myślę, gdzieś tam 70, to co pani powiedziała, znacznie ich jest więcej.
Bardzo panu dziękuję, oczywiście też dobrej trasy na dziś życzę i do usłyszenia jak zawsze, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego i wesołych świąt.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego dla państwa, choć my będziemy mieli szansę jeszcze w Wielką Sobotę oczywiście tutaj w naszym leśnym wędrowaniu już takim typowo przedświątecznym się spotkać. Też na to spotkanie jak zawsze z państwem będę czekała. A jeśli chodzi o wytężanie wzroku i podpatrywanie dzikiej zwierzyny, to niezmiennie pytam wielu leśników właśnie o takie ich ostatnie spotkania ze zwierzyną.
Dzisiaj rano jechałem i widziałem tutaj po prawej stronie chmarę jeleni, łań i cielaków. Stały, patrzyły się na mnie, nawet nie bardzo uciekały, aczkolwiek jest ten okres jeszcze zrzucania. intensywność poszukiwaczy, przeganianie, przepędzanie, jest to niedobre dla zwierzyny. Już może teraz skończyły, zaraz skończą zrzucać, myślę, że przestaną już ci ludzie płoszyć tę zwierzynę, ścigać. Mamy tu w naszych lasach bardzo dużo jeleni, aczkolwiek ostatnio właśnie tych byków, czyli jeleni samców z porożami nie widuję, zostały wypędzone, wygonione. No ale łanie i cielaki są. Gdzieś około 15 sztuk było tu. Chociaż mam takie chmary tutaj u siebie w lesie, nawet po 50-60 sztuk.
To naprawdę sporo. Pan podleśniczy Zbigniew Szymański aż tyle ich naliczył. Więc tak jak Państwo słyszą i z głosów także radiosłuchaczy, ostatnio nie jest aż tak trudno spotkać tę dziką zwierzynę w lesie, więc wiadomo, że taka wyprawa do lasu i wycieczka może być urozmaicona również w takie spotkanie niemalże oko w oko ze zwierzyną. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor i wszystkich radiosłuchaczy. Witam i służbę leśną. No jeszcze chciałbym dodać, że zając skacze w odległość taką do 2 metry i do 2 metry wysoko tak skacze. No, chciałem to uzupełnić.
Oczywiście, że tak, bo tu mówiliśmy przede wszystkim o tym, jaka prędkość, a tu proszę bardzo, pan nam jeszcze ten wyskok w górę pokazuje. Ja polecam Państwu, zwłaszcza tym, którzy są dziadkami, rodzicami, naprawdę wybierajcie się Państwo do takich miejsc, do tak zwanych zielonych szkół, sal takich edukacyjnych, organizowanych przez Lasy Państwowe, czy to tych przestrzeni po prostu leśnej, czy to tych także w budynkach zamkniętych. Tam między innymi jest taka świetna zabawa dla dzieci, czyli polega to na tym, że mamy taką usypaną, długą piaskownicę, takie miejsce właśnie do skoków i wyskoków. Obok są z drewna wykonane sylwetki zwierząt i możemy zobaczyć, czy dziecko jest w stanie skoczyć tyle co zając, tyle co lis i każde inne zwierzę i taki skok również na tym właśnie piasku sobie zmierzyć. Więc polecamy Państwu takie zabawy z najmłodszymi. Coś jeszcze, panie Józefie?
Jest wszystko. Do usłyszenia.
No to bardzo się cieszę. Zdrowia. Bardzo dziękuję. Tak jest. Życzenia zdrowia są zawsze na miejscu i zawsze na czasie. A my przyglądamy się tym łosiom, których coraz więcej w naszych lasach i to już jest takie zwierzę, które na pewno nie raz i nie dwa Państwo po prostu musieli widzieć, przejeżdżając gdzieś przez las, czy gdzieś pasące się tak na granicy chociażby lasu czy łąki. Jest tego w naszym regionie bardzo dużo.
Kiedyś siedziałem na takiej półce i czekałem na jelenie i przyszło mi 3 łosie, byk, klępa i maleńki łoszak. I żeby ich wypłoszyć, zapaliłem papierosa i zacząłem machać. I wyobraźcie sobie, że ten mały łoszaczek uciekł, a klępa z łoszakiem, z bykiem patrzyły się na mnie jak na jakieś straszydło, które tam siedzi. Czyli okazuje się, że to małe jakiś instynkt jeszcze zachowało, że się boi, a te dorosłe, one już po prostu ludzi się nie boją. Odbiegają na 20-30 metrów, odwracają łeb, przyglądają się, co to tam ich tam przeszkadza im w chodzeniu po lesie. I tyle. No.
I tyle, i tak po prostu. No, kto im tutaj zakłóca spokój, tak delikatnie tylko może jak im się chce, to ten łeb właśnie odwrócą, spojrzą z taką niechęcią. No myślałby kto, że ktoś chce tutaj, proszę, jakiś dwunożny zwierz wchodzić do nich, jak tutaj one sobie żyją całkiem spokojnie. Ale pan podleśniczy mówi, że ma tak zwane swoje stado dyżurne.
Mam też taką, nie wiem jak to nazwać, jelenie to są chmara, sarny to jest ruder, a łosi nawet nie wiem jak się nazywa, ale chodzi mi 7 sztuk razem.
Aż 7 razem sztuki. Najczęściej właśnie pan podleśniczy spotyka te łosie w takim stadzie i zastanawia się, jak nazywa się stado chociażby łosi. No bo wiemy oczywiście, że chmara to stado jeleni, danieli, a jak nazwać? Może państwo dopomogą tutaj, może odszukają gdzieś w gwarze łowieckiej, jak nazywa się stado łosi. 81 743 7383. Pan Piotr jeszcze do nas napisał: Bociek, Bociek, skoro on żyje, to i my możemy. Dzięki temu, że internety wiedzą o nas wszystko, to przypomniało mi się, że kilka lat temu, 1 kwietnia 2019 roku, to już Bociek łaził za mną po polu i pędraki wybierał, jak sadziłem szkółkę. A w tym roku jeszcze nie widziałem Boćka. Czy szkółka już posadzona, czy jeszcze nie? No bo tak jednak te odnowienia w lasach troszkę się pogodowo przeciągnęły. Na początku dlatego, że była ziemia bardzo zmarznięta, a później dlatego, że po prostu spadł śnieg. I generalnie, kiedy pytamy pana leśniczego, cóż to za pogoda, cóż to za pora roku, to odpowiada, czy to wiosna, czy to zima?
Mamy, jak to się mówi, przedwiośnie, można powiedzieć, bo kwiecień, lecień poprzyplata, trochę zimy, trochę lata, także jeszcze nie mamy się czego martwić. Dla nas ten śnieg jest zbawieniem, gdyż susza, która występowała w miesiącu marcu, myślę, że kwietniowe opady nadrobią i uregulują te ilości, znaczy dodadzą tej wody do naszych powierzchni, tych szczerych piasków, gdzie naprawdę jest problem z wiosennymi nasadzeniami, gdzie woda jest jednym z głównych czynników przejęcia się, czyli tak zwanej udatności później odnowień, które prowadzimy.
Trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało tak, jak pan leśniczy sobie zaplanował, a przecież ten śnieg jest o wiele lepszy, jeśli chodzi o odnawialne te zasoby wody i o niwelowanie tej suszy, która tak długo w marcu trwała. Śnieg jest lepszy niż deszcz.
Im intensywniejszy opad deszczu, tym mniej przynosi korzyści, ponieważ woda spływa. Natomiast jak jest taki opad deszczu delikatny, drobniutki, to wtedy to wsiąka. Natomiast śnieg, on spada i on naturalnie, rozpuszczając się powoli, zasila glebę i ta woda nie spływa, tylko wsiąka w glebę, wsiąka w ściółkę i z tego mamy jakieś tam wymierne korzyści. No.
I te wymierne korzyści również z tego topniejącego powolutku śniegu będziemy zauważać, bo podobno jak tylko zrobi się ciepło, to ta przyroda będzie w lesie wybuchała zielonością i te listki już, które tak niecierpliwie w pąkach jeszcze zamknięte są, będą chciały nam się po prostu pokazać, a my na przykład będziemy je podziwiać i fotografować. Być może uda się Państwu także przeżyć niesamowitą przygodę, a taką przygodę miał także pan leśniczy Bogusław Zyza.
Pani Magdo, praktycznie prawie każdego dnia spotykam. Ostatnio spotkałem łosze z cielakiem, także widzę, że byki są osobno, nie chodzą razem z krępami, także one w tej chwili jeszcze prowadzą za sobą te cielaki z ubiegłoroczne, ale już starają się jakby powodować, że te cielaki muszą szukać sobie miejsca, bo wiadomo, że w miesiącu maju będą szykowały się do porodu i muszą, jak to się mówi, zostać pojedynczo, nie mogą być w grupie. Także na razie jeszcze chodzą z młodymi, a mówię, jelenie to też taki przypadek miałem ostatnio. Jechałem samochodem, prowadziłem samochód przed wydatkiem drewna i biegły wzdłuż drogi i w pewnym momencie zaczęły przeskakiwać nad samochodem. No, kierowca, który jechał za mną, jak dojechaliśmy do mygły drewna, mówi, że panie, czegoś takiego nigdy nie widziałem. Ja mówię, ja też nie, ale zdarzyło się. Także mówię, no są ciekawe zdarzenia.
Zobaczyć to, a przeżyć taki przeskok dzikiej zwierzyny nad autem, to jest naprawdę coś. Na takie historie będziemy czekać już za tydzień. Za dziś dziękuję bardzo. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się.
Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie.